Słuchaj, to jest mój kolejny odcinek na kanale. Stwierdziłem, że zobaczymy, jak to będzie. Taki mam grubszy mikrofon dzisiaj. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Ale jeszcze krótszy.
No to już kwestia wyglądu.
Okej.
Często w komentarzach zwracacie uwagę, prosicie właściwie, żeby Przemek zerknął na wasze biznesy, piszcie z problemami, jakie macie. To i fun fact, Przemek sam na nie bardzo dokładnie odpisuje. Natomiast, wiadomo, komentarz daje pewne ograniczenia, dlatego dzisiaj ściągnąłem cię tutaj, żebyś opowiedział nam na parę komentarzy. Wybrałem 5 komentarzy naszych widzów, które myślę będą też ciekawe dla szerszej publiki, jeśli sobie je omówimy. Ty ich nie znasz. Zobaczymy, jak sobie poradzisz. Nie przedłużając, zaczynamy. Intro. Ty, kurde, nie działa. Weź ty to zrób jakoś. Puszczaj.
Poproszę intro.
Kalski. Jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie.
Widzisz, trzeba spokojniej, pewnym siebie głosem, a nie krzyczeć tak, no.
No to zaczynamy. Pierwszy komentarz od pani Kasi. Coś tam, że się fajnie słucha. No dużo wiedzy, no tam już dobra. Pomijmy to. Kasia chciałaby posłuchać kilka pomysłów na sprzedaż, działania marketingowe czy strategie dla nowych firm jednoosobowych z niewielkim budżetem, bo uważa, że takich jest całkiem sporo. To może tak, z mojej strony w kwestii online'u częstym błędem, który jest zapominany, to jest wizytówka Google. Zadbaj o to, by ona zawsze była, wejdź w Google Moja Firma i uzupełnij wszystko, co tam można dodać. Fajny też trik, do tytułu dodaj kilka usług, które robisz. Jeśli robisz kilka usług, to wpisz też w tytule po twojej nazwie, kategorie ewentualnie produktów, które sprzedajesz, dodaj to w wizytówce, żeby zyskać darmowe wyświetlenia. Więc wizytówka jest dobrym pomysłem za darmo, a potrafi wygenerować dobry ruch, szczególnie lokalnie, ale też ogólnie w Polsce. Strona, wiadomo, nie musi być jakaś wielka, rozbudowana, ale podstawowa strona wizytówka, one page, na której będą podstawowe informacje, co robisz, dlaczego to robisz, co zyska klient twój i co cię wyróżnia i jakaś forma kontaktu na pewno umożliwi łatwiejsze znalezienie ciebie, twoich usług, ale też nowe, inne działania reklamowe. I tutaj prosiłaś o niski budżet, więc i co, jak można go wykorzystać? Są różne opcje. W przypadku nowego biznesu warto spróbować z czymś, co może dać efekt w krótkiej perspektywie, żeby zobaczyć w ogóle, czy ma to potencjał na zysk. I tutaj polecałbym na start niski budżet albo reklamy w Google, albo w Facebooku odpowiednio ustawione. W Google, jeśli twój biznes jest wyszukiwany, ludzie szukają twoich usług, a w Facebooku, jeśli chcesz bardziej dotrzeć, pokazać w ogóle, że takie coś masz, jesteś producentem na przykład czegoś. Tutaj pani Kasia zajmuje się rękodziełem. Czy ty może byś na to miał jakieś spojrzenie, Przemku?
Minęły chyba 2 minuty, a jeszcze nic nie powiedziałem.
Bo zawsze jest tak, że nam dużo tu gadasz. Zatem tak się umawialiśmy.
Że mam jak najmniej mówić, tak? Dobrze. Na rękodziele się nie znam. Więc nie wiem, co mam pani Kasi powiedzieć, bo nie wiem, co to jest rękodzieło. Pewnie coś, pani coś tworzy, tak? Coś robi, tak? Natomiast ja rozumiem, pytanie brzmi takie. Jak rozpocząć swój biznes z małym budżetem na początku, tak? To o to chodzi, tak? I pewnie o rękodzieło chodzi, tak? No to ja powiem tak, że nie powiem tego, czego oczekują słuchacze nasi, widzowie, ale ja powiem tak. Zanim pani Kasiu, słyszy mnie pani? Zanim pani podejmie decyzję, żeby zakładać jednoosobową działalność gospodarczą i robić swoje rękodzieło, cokolwiek to jest sprzedawać, to polecam na spacer pójść, przejść się, pomyśleć, czy aby na pewno tego pani chce. Bo otworzenie własnego biznesu to nie jest taka prosta sprawa. Tutaj padło w tym pytaniu, że jak najwięcej jest właśnie małych, jednoosobowych biznesów, tak? To takie coś w tym zdaniu padło. No tak, ja nie pamiętam, jakie te dane są, ale nie pomylę się za bardzo. Jeżeli powiem, że jednoosobowych działalności gospodarczych z niskim budżetem właśnie, takie jest pytanie, to rocznie jak się otwiera X, to po 3 latach jest, zostaje z tego może 10-15%.
Chyba takie są dane.
Tak mniej więcej, no dużo się nie pomyliłem. A to oznacza, że jasne, wśród tych 15% pewnie będzie ktoś, komu wyszło i zarobił 1 000 000 złotych i go nawet na YouTubie zobaczysz, albo gdziekolwiek indziej się tym chwali. I to może inspirować, albo wprowadzać inaczej, wprowadzać w błąd innych, że jemu też tak się uda. Natomiast nikt nie pokazuje w internecie tych kilkudziesięciu, czy kilkuset, czy tysięcy osób, którzy mówią, a mi nie wyszło, a było niedobrze, a ja mam długi i straciłem pieniądze. Biznes nie jest dla wszystkich. Biznes nie jest dla wszystkich. I to powiem dlaczego. Bo zajmujemy się rękodziełem, zajmujemy się projektowaniem wnętrz, zajmujemy się usługami jakimiś, czymkolwiek się nie zajmujemy. Super. Posiadać jakieś umiejętności w jakiejś dziedzinie i tworzyć coś, na przykład rękodzieło, o którym pani mówi, to jest jedno. Ale żeby prowadzić biznes, trzeba mieć inne umiejętności. Nie związane z rękodziełem, tylko ze sprzedażą, z handlem, z biznesem, z marketingiem, ze zrozumieniem dzisiejszego rynku, z konkurencyjnością innych kaś albo innych pań, panów, którzy też jakieś rękodzieło robią. No, a to są zupełnie inne kompetencje niż te, które powodują, że pani Kasiu, bo pani zadała pytanie, to do pani się zwracam, tworzy jakieś swoje rzeczy. Nie wiem, co to jest, ale pewnie się pani na tym zna. Tylko powtórzę raz jeszcze. Zrobić coś, umieć coś robić, mieć pewne kompetencje w jakiejś dziedzinie, to jedno. A sprzedać to jest inna sprawa. Ja mam taki przykład jeden. Parę lat temu prowadziłem w Katowicach zajęcia dla dzieciaków, no, młodych ludzi, tam 25-30 lat mieli. To architekci, bo tam jest wydział, uniwersytet jakiś chyba jest i tam co roku wychodzi ich tam, nie wiem, 200, 300, iluś tam jest, nie wiem ilu, może mniej. Natomiast co roku to się dzieje. Przez te 2 dni, na jednego dnia miałem około 40 osób na sali było, a na drugiego dnia było chyba tam parę osób mniej. Słuchajcie, to wszyscy ludzie, którzy są z totalnymi ambicjami otwierania własnego biura projektowego, zatrudniania ludzi, biznesu. No tak, tylko że oni już wszyscy to prowadzą od roku, od 2, od 3, a przyszli na te zajęcia ze mną, bo nikomu nic nie idzie. Bo oni świetnie projektują, pewnie, ale no nie mają klientów, którzy... Albo nie tylu klientów mają, żeby się utrzymać na rynku, istnieć, żyć, zarabiać na siebie, na firmę i rozwijać to. Ja naprawdę bardzo mocno polecam, zanim otworzy się własną działalność gospodarczą, i to mówię do pani Kasi i do innych osób, które mają taki zamiar, zastanów się, czy tego naprawdę chcesz i z czym to się wiąże, z czym to się je. A może najpierw spróbować, zobaczyć, jak to wygląda u kogoś, bo i zacząć od mniejszych rzeczy niż od razu zakładać działalność. Może pójść do kogoś do pracy na przykład, tak? I zobaczyć, jak to działa, żeby zetknąć się z tym, tak? Ja byłem świadkiem jakiejś takiej rozmowy z takim pan Kamiński, nazywa się, to jest nasz legendarny polarnik. Ten gość, który poszedł piechotą na jeden biegun, a potem poszedł na drugi. Znaczy, zrobił sobie przerwę, nie to, że z jednego na drugi przeszedł. Chyba jeszcze Australię potem przebył w poprzek. Gigantyczne rzeczy. No, to jakby jemu zadać pytanie, co zrobić, żeby dotrzeć na biegun piechotą. No, wiesz, co mu odpowiedział? Zrobić? No, zacznij od krótszych dystansów. Bo jak ruszysz od razu na biegun piechotą, to jest raczej więcej niż pewne, że tam nie dotrzesz, a zrobisz sobie krzywdę. I dokładnie tak samo jest z decyzją o założeniu działalności gospodarczej i prowadzeniu biznesu. To nie jest przyjazne środowisko, tam nikt nikomu nie pomaga, mimo że nawet tak się może wydawać i jakby wchodząc w ten obszar ryzykujesz bardziej niż, znaczy ryzyka są większe niż szanse, jakie można sobie zrobić. A jeżeli pani produkuje coś, to niech pani najpierw spróbuje to bez działalności gospodarczej, bez niczego sprzedawać.
Zobaczyć,
czy umiem zainteresować ludzi, którzy gotowi są wydać pieniądze na to, co robię.
W przypadku rękodzieła akurat to nie jest problem, żeby sobie pewnie zacząć to robić jednocześnie pracując w jakimś miejscu.
No właśnie, spokojniej. No właśnie,
to jest dobry pomysł, tak. Ale konkretnie w tym case'ie, no to zadbałbym, jeśli już możemy też przejść chwilę do jak to zrobić, jak się już rękodzieła, no to jeśli ktoś podejmie się decyzję, że ryzykuje i robi to...
Bo ja pytanie, jak to zrobić, odpowiedziałem nie rób wcale, tak?
No, trochę do tego tak, ale jednak ktoś chce zaryzykować i próbuje, to myślę, że w tym wypadku social media byłyby fajnym pomysłem, żeby gdzieś pokazywać po prostu że takie coś się też robi, jednocześnie robią coś innego.
Tak, ale nie mów, Tomek, że social media są fajnym pomysłem, bo to jest tak oczywiste, że każdy to zrobi.
No,
jeżeli już w social mediach chcesz się pokazać,
to, zrobić,
no. to zastanów się, jak to pokażesz. W jaki sposób, nawet nakręcenie jakiegoś zdjęcia zrobienia, albo nagranie swojego jakiegoś, żeby pokazać lepiej, użyć wideo jakieś krótkie, to nam nawet sposób nagrania tego, on może decydować o tym,
zmierzam.
Czy będzie to interesujące, czy nie będzie. Tak?
Fajny, oryginalny sposób pokazać to na zdjęciach, zrobić właśnie feed produktowy, ładne zdjęcia, ładną scenografię, żeby te wideo przyciągały po prostu uwagę. Jak sobie to wyobrażam, te rękodzieła, że to jest jakiś obraz, jakaś rzeźba, garnek, nie wiem, to właśnie pokazać też zdecydowanie tego, starać się to zrobić troszeczkę inaczej niż inni i podejrzewam, że jeśli to będzie dobrze się prezentowało, no to zapytania same mogą
przyjść. Ja nie wiem, co pani Kasia robi, ale jeżeli cokolwiek robi, coś tworzy, buduje, rzeźbi, nie wiem, no to coś takiego, co się nazywa, rękodział artystyczny, no ja nie wiem, co to jest. No, jakieś pewnie rzeczy, które ktoś tworzy, których ja nie potrafię zrobić, tak? No to tak jest. To social media są takim oczywistym rzeczą. Każdy, który by o tym pomyślał, to tam to będzie wrzucał, tak? A może są inne sposoby, a może są jakieś galerie, może są jakieś miejsca, w którym młodzi artyści, albo mówi tak się, rękodzielnicy? To dobrze tak? Jakie słowo jest? Nie, chyba nie ma takiego słowa.
Na potrzeby dzisiejszego odcinka.
Na potrzeby dzisiejszego tego słowa, pani Kasiu, pani wybaczy, ale rękodzielnicy, tak powiem, czyli ci, co tworzą takie rzeczy, może są jakieś miejsca, gdzie można to pokazać fizycznie, jakieś galerie może wstawić, zobaczyć, tak? Żeby wykorzystywać więcej szans na pokazanie się tego niż tylko social media. No bo umówmy się, social media to jest takie okno, jakby, wie pani, jakby postawić ten kubek w oknie, no to zobaczy go rodzina, najbliżsi, przyjaciele, którzy przyjdą do domu i może sąsiedzi, którzy przechodzą. Tak? To nie jest tak, że cały świat to zobaczy. No, żeby zobaczyła większa ilość osób, to trzeba, przepraszam, ale wyjąć troszeczkę kapitału, położyć, a to już zaczyna być ryzykowne, bo można to stracić. Szukałbym oprócz social mediów, okej, niech to będzie, ale innych sposobów. Galerie, jakieś domy, rękodzieła są takie. Może można to wstawić, zobaczyć. No, różnych sposobów poszukałbym, ale tak szczerze powiem, jeśli mówimy o rękodziele, to ja nie jestem ekspertem w tej dziedzinie. Nie mam pojęcia.
No okej, okay. Ale myślę, że kilka ciekawych informacji.
Nigdy nic nie zrobiłem.
Idziemy do kolejnego pytania.
Dobrze, nawet jak kiedy byłem w szkole, to ludki się robiło takie z plasteli, nie z plasteli, tylko na jesień z kasztanów, to moje i tak był zawsze najbrzydsze w klasie. No więc ja nawet...
Ale to też może mieć swój urok, nie?
No tak, no. Jak stworzyć zombiaka, no to ja byłem w tym dobry. No. Nikt by tego nie kupił. No. Ale podkreślę raz jeszcze, zanim podejmie się działania biznesowe, to zastanówcie się, czy to jest to, czego chcemy i nie rzucałbym się od razu na biegun północny, tylko krótsze trasy pochodził, żeby zobaczył, z czym to się je, jak to wygląda. Jak na ten ZUS trzeba zarobić.
Żeby się nie wywrócić. No. Paweł, słuchajcie, pyta nas.
Nie znam Pawła.
Panie Kalski, mógłby pan zrobić filmik o zwiększeniu sprzedaży produktów cyfrowych w sklepie internetowym na przykład?
Nie.
Okej, okay, to kolejne pytanie.
Następne pytanie. Tu nie mówię.
Nie, no poważnie, chwilkę się na tym pochylmy. Może wyjaśnię, produkty cyfrowe to nie są doprecyzowane jakie, no ja sobie wyobrażam, że to może być e-book, audiobook, może jakieś kursy online. Temat popularny od kilku lat, szczególnie od czasów, kiedy gdzieś korona nam wjechała na głowę parę lat temu, to dosyć dużo osób padło na pomysły nagle, żeby tych e-booków wydawać, audiobooki, nie mam co robić, to fajnie będzie. Dużo osób robiło, wiele osób się wywala, słyszymy o części, które się udaje sprzedawać i można zrobić na te fajne pieniądze. Pytanie, jak to zrobić, żeby zwiększyć mocno prawdopodobieństwo, że akurat twoje produkty cyfrowe będą mocniej sprzedawały się. I dużo osób popełniło taki błąd, że wydało ten kurs po prostu, bo nie mieli co robić, wydali audiobooka, e-booka. Tak naprawdę nie mając jakiejś większej rozpoznawalności w internecie, nie mając jakiejś większej zbudowanej świadomości i społeczności wokół swojej persony. I myślę, że to jest klucz, jeśli chcemy zachęcić kogoś do wydania pieniędzy na jakiś e-book, na jakąś treść, którą przygotowaliśmy, no to musimy jakoś być znani, może musimy mieć chociaż jakiś właśnie kanał na YouTubie, gdzieś te treści publikować, dzielić się troszeczkę wiedzą, żeby na chwilę odejść jeszcze od twojego tematu. Nie wiem, weźmy sobie jakiś e-book, na przykład podróżnicy, takie też widziałem, podróże do Tajlandii. No, jeśli ja sobie nagle wydam takiego e-booka, no to pewnie nie będzie on jakoś mocno przyjęte i ta sprzedaż nie będzie rewelacyjna, nawet jeśli jakieś tam reklamy fajne zrobię. Ale jeśli od jakiegoś czasu tworzyłbym content, dzielił się wiedzą, zbierał jakieś tipy, pokazywał, jak podróżować po Tajlandii, na co zwracać uwagę, gdzie jest dobre jedzonko, jak sobie planować trasy, gdzie zbudowałbym społeczność wokół tego tematu i wtedy taki e-book wypuścił, który byłby masą taką już skondensowaną po prostu do tej wiedzy w jeden e-book za 49,90, myślę, że szanse na zakup byłyby większe. Zgodzisz się?
Nie. Okay. Znaczy, oczywiście się zgodzę, no tak, no ale to wiesz, ja lubię się nie zgadzać.
Znaczy, do zasady.
Znaczy, ja tak sparafrazuję. Ty powiedziałeś jedną rzecz. Najlepiej stać się szybko Tomaszem Kamelem.
Nie Tomaszem Kamelem, nie musi być Tomaszem Kamelem.
Zaraz, teraz moja kolej. Teraz skończyłem, nie, siedzę cicho, nie przerywam. Teraz powiedziałeś moja kolej, teraz ja mówię. Są zasady pewne. Umówiliśmy się. Jeszcze ich nie złamałem. Dajcie mi jeszcze chwilę. No ale chodzi o to, że tak, daj mi powód, dla którego mam wydać pieniądze. To jest zawsze to samo. Daj mi powód, jestem klientem. Daj mi powód, żebym wydał pieniądze. I umówmy się. Jeżeli pojawi się gdzieś reklama e-booka, na przykład Sztuka wystąpień publicznych, albo jak się w 15 minut nauczyć wystąpień publicznych, napisał ją Józef Walędziak, 49,90, lub jak sztuka wystąpień publicznych, jak sobie w 15 minut poradzić ze stresem na wystąpieniach publicznych, Tomasz Kamel, cena 49,90, co kupisz?
Mam się nie zgodzić teraz też na zasady?
Nie, ale ja nie pytam ciebie, tylko tych, którzy nie mogą odpowiedzieć.
Pawła się pytam.
Ale to jest dokładnie to samo, tak? Daj mi powód, żebym kupił. Tutaj, bo treści nie znasz, to jest zawsze zakup, wiesz, worka, a nie wiesz, co jest w środku. Natomiast to, że wydaje to ten człowiek z tym imieniem, z tym nazwiskiem, to jest daje olbrzymie prawdopodobieństwo, że tam będzie jakaś treść, która jest wartościowa. No i fajnie, najprościej powiem, recepta taka, stań się Tomaszem Kamelem na przykład w tej dziedzinie, tak? No to nie jest takie proste. Natomiast, żebym ja przynajmniej jako klient wydał pieniądze na jakiś e-book, z jakimiś treściami, wartościami, które tam w środku są, to nie kupię kota w worku. Jeżeli nie jesteś Tomaszem Kamelem, Pawle. No nie jesteś, bo masz na imię Paweł, to już nie możesz być, tak? Dlatego tak bardzo istotne, ja to teraz tłumaczę to samo, co Tomek powiedział, tylko dlaczego. Najpierw daj mi powód i uwiarygodnij się. Bądź wiarygodny. Jeżeli nie masz nazwiska wypromowanego przez media, przez telewizję i przez lata nie występowałeś tam, to ja wiem, że ty jesteś wiarygodny, znasz się na tym, tak? Jeżeli nie jesteś, to musisz się uwiarygodnić. Jak? No, otwórz sobie kanał na YouTubie i opowiedz o tym.
Na Instagramie, na TikToku, zależy, nie są twoi odbiorcy.
Żeby ludzie zobaczyli, kim jesteś i co tam w twojej głowie jest, bo wtedy będę miał jakieś podejrzenia, że z tej głowy mogło wyjść coś wartościowego do e-booka i zaryzykuję zakup.
Ale daj jakąś wiedzę, jakąś wartość małą.
W jakiś sposób muszę to zainteresować. Ja powtórzę raz jeszcze. To samo, posłuchajcie tego. albo wiesz, no jakby inny temat. Jest cudowny człowiek, pan profesor Bralczyk, tak? Jeżeli by ktoś o sztuce retoryki na przykład, albo o języku polskim zrobił e-booka i ten e-book byłby przez ciebie wydany, a z boku byłby o tym samym tytule przez pana profesora Bralczyka, no to przecież ty nie istniejesz w ogóle, bo ty nie jesteś wiarygodny. Ty być może nawet masz wiedzę na ten temat, ale nikt tego nie wie. A więc żeby iść na skróty, nie będąc taką autorytetem w tej dziedzinie, no to musisz pokazać swoje kompetencje, swoje umiejętności. Nie ma lepszego sposobu i social media są do tego właściwie stworzone, żeby dać zajawkę, powiedzieć o tym, rozwinąć ten temat, pokazać jakąś wartość, tak? Coś ciekawego, żeby było. No to jest powód, żeby kupić. No innego nie ma.
I teraz pytanie, czy trzeba osiągnąć poziom rozpoznawalności jak Tomasz Kamel, żeby to osiągnąć? No nie. I tutaj właśnie chciałem przejść na chwilkę do ciebie. Jesteś bardzo, jeszcze małym kanałem, dobijamy 7 tysięcy subskrypcji. Na 10 tysięcy specjału, jakiś musisz zrobić.
Tak, zaczyna się dziać dziwne rzeczy, bo już w nocy dwie osoby na stacjach benzynowych mnie rozpoznały i to jest przerażające. Ja tego nie chcę.
I mimo wszystko jeszcze malutkim kanale rosnącym, no jakby na jakimś tym trendzie powolutku walczymy o to.
Żeby nie rósł, bo ja nie chcę tego więcej, tak?
No jednak nawet przy takim kanale ten impact na sprzedaż książek, w tym właśnie e-booków, audiobooków i sprzedaż przez internet, które się odbywa, no jest odczuwalnie większa, nie? Tutaj też to można powiedzieć, więc...
Nie wiem, ale nie gadajmy o mnie, bo ja nie chcę o sobie mówić, tak? Bo
to, ale myślę, ale to generalnie... też jest dobry przykład, że nie trzeba być tym Tomaszem Kamelem czy Bralczykiem, jak powiedziałeś, tylko można sobie być jakimś... jeszcze rosnącym twórcom, znaczy, który
taki najlepszy tak przykład, gdzie, no bo tych przykładów jest dużo, ale jeden taki, który można fajnie sprawdzić. Akurat ja prześledziłem to, bo od samego początku śledziłem trochę w internecie tego chłopaka i miałem okazję nawet z nim rozmawiać kiedyś, tak? To jest taki kanał na YouTubie, nazywa się Po Wojnie. To się razem pisze chyba, tak, on takie słowo zrobił. To jest dziennikarz, on gdzieś jest z Trójmiasta. Chłopak, chyba była pandemia i tam jakoś zamroziło go też. Wziął kamerkę, ustawił się na początku w kuchni czy dużym pokoju i zaczął opowiadać takie 15-20-minutowe opowieści o jakichś dziwnych sytuacjach związanych historycznych, aspekty geopolityczne, tak? I polityczne, wojenne, geopolityczne, gospodarcze, ale po wojnie, tak? I tak nazwał ten kanał. I po prostu wrzucał. I to rosło. Że po roku, czy po dwóch latach powiedział, że napisze książkę i napisał książkę i nie chcę nawet tutaj mówić, w jakiej ilości ta książka się sprzedała. Gratuluję temu chłopakowi, bo od zera w ciągu dwóch lat stał się autorytetem, stał się takim kamelem w swojej wybranej dziedzinie. Jest wartościowy kanał, niezwykły młody chłopak, fantastycznie o tym opowiada, wyszukuje nowych tematy i gratuluję mu, że taki człowiek zarabia świetne pieniądze, dając fantastyczną wartość swoim odbiorcom. To jest idealny przykład na to, tak? Obejrzyjcie sobie Po Wojnie. Tak?
Dobry,
jest...
dobry kanał.
No i takich jest dużo, tak? No. A najlepszy to jest taki aparat, który cały czas mi na YouTubie idzie. On mnie prześladuje, ten człowiek. Ja nie będę mówił, jak on się nazywa, bo pewnie znacie. Taki młody chłopak, który z jakiegoś Mercedesa wysiada, albo wsiada, albo jakieś Rolexy zakłada i on cały czas mi mówi, żebym kupił jakiegoś audiobooka,
taki już jest.
Po to, bo on mnie nauczy sprzedawać e-booki i audiobooki po 49 zł. No jakbym...
Dobra, no to już takich specyf jest dużo. Idziemy do kolejnego pytania.
Przepraszamy, teraz... Pawle, że nie odpowiedzieliśmy, tak sobie pogadaliśmy trochę, ale...
Myślę, że to
jakaś stań się Tomaszem Kamelem i to nie będzie tylko proste. Nie?
Easy, do it. Teraz komentarz od użytkownika Starnow. Tutaj nie wiem, jakie imię. Nazwijmy go Staszkiem może.
Już
na
się
przykład.
Boję. A to kobieta czy mężczyzna?
Tak.
Rozumiem. Okej. Okay.
Cieszyłbym się na kolejną część tam cyklu, rozbudowaną o sposób na wchodzenia na rynek z produktami premium. Pod względem jakości, niepowtarzalności, które dostępne byłyby tylko u mnie jako producenta. Koncepcja tworzenia wysokiej jakości produktów w mniejszej ilości za wyższą kwotę byłaby w moim przypadku najkorzystniejsza. Jak zyskać renomę wchodząc na rynek bez zaniżania wartości swoich produktów?
To jest najprostsze ze wszystkiego. To jest w ogóle banalnie proste. Wystarczy zrobić Gucci, Louis Vuitton, albo Chanel No. 5, albo Apple'a wymyślić. No coś takiego. No to jest w ogóle, wiesz, Cliffhangerem zostać. To jest najprostsze. To chłopie, rzuciłeś te zadanie najprostsze z możliwych.
Ja bym zaczął od tego, nie mów słowo premium, bo w dzisiejszych czasach słowo premium, jak ja słyszę, aż się przekręcam. Tyle, ile od ostatnich latach dostałem zapytań. Cześć, jesteśmy marką premium, chcielibyśmy to. Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, ale moim zdaniem, żeby być marką premium, nie musisz mówić, że jesteś marką premium. Jeśli na przykład masz jakąś wiedzę na dany temat, to nie musisz mówić, że ją masz, tylko to musisz z ciebie emanować. Muszą ludzie zrozumieć, że jesteś. I jak to, że będziesz mówił, że tą wiedzę masz, to nie znaczy, że ją będziesz miał. I tak
to,
samo jest
to Margaret Thatcher,
z marką
świętej
premium.
Świętej pamięci Margaret Thatcher powiedziała w pewnym wywiadzie, że jeżeli dama bardzo często mówi o sobie, że jest damą, to nią nie jest. No tak. Pierwsza rzecz to jest definicja marka premium. Co, jak my rozumiemy markę premium? Co to jest marka premium? Taki powiem krótki przykład, bo tu nie ma co filozofować, ale powiem taką rzecz. Na przykład w samochodach to się fajnie zmieniło, tak? Ostatnio miałem taką rozmowę z użytkownikiem BMW X5, pięknego, za niego dał 500 chyba 60 czy 5, niecałe 600 tysięcy, bo naprawdę doposażony mocno, a ja mu powiedziałem, że ty masz po prostu bardzo drogi, świetny samochód, który nie jest premium.
I się
troszeczkę ze mną tak zmiesza, bo on myślał, że on to jest... Ja mówię, chłopie, jeżeli takich BM-ek w Polsce, to jeździ tysiące, a więc jeżeli jeździ to tysiące, to już nie jest premium.
Ja bym powiedział nawet, że Porsche teraz już, no, masz te Macany, które są tam po 250-300 tysięcy.
Zależy, tak?
Na ulicach widzisz naprawdę dużo tych Porsche i to trochę też traci tą
produkt
wartość
premium. Produkt premium przede wszystkim musi być niedostępny dla 95-6% osób. To jest produkt premium. Bo jak zaczyna być dostępny wszędzie, to już produktem premium nie jest. Tak jak Hilfinger. W Polsce też już to nie jest produkt premium, ta marka. To jest dobra, fajna, modna rzecz. No dobra, może jeżeli mieszkasz gdzieś w Sieradzu albo jakimś innym i masz kurtkę Hilfingera, to może być to premium. ale jeżeli idziesz do Niemiec, ja widziałem produkty Hilfingera w Kolonii, w takim markecie, gdzie leżały w koszach, na, po prostu tak jak u nas w Biedronce jakieś rzeczy, tak?
To samo w Stanach, tak?
To wiesz, to tak nie jest. Co to jest produkt premium? To jest trudna definicja tego. Przede wszystkim niedostępność. To jest produkt, który nie jest dla wszystkich, którzy... Patrz, wytłumaczę to w ten sposób. To musisz budować produkt, który wszyscy chcą go mieć, ale stać na niego, albo mogą go kupić, tylko nieliczni. To tu masz szansę na to, żeby robić produkt premium, ale to, wiesz, to jest takie założenie, zrobię produkt premium, to jest, tak to żartowałem na początku, najprostszą rzecz sobie, chłopie, wybrałeś. To jest najtrudniejsze, co jest możliwe. Zrobić produkt premium.
Niedostępność to jest jedna z rzeczy i tu się zgadzam z tobą, w ogóle nie kwestionuję tego, ale wydaje mi się też, że jest druga rzecz, na którą warto zwrócić uwagę przy produktu premium. Tak sobie też się nad tym zastanawiałem. I to jest takie wyjątkowe uczucie, doświadczenie, fajność. Jak kupuję produkt, który gdzieś tam w mojej głowie jest premium, to za tym musi iść to doświadczenie, które sprawi, że poczuję się fajnie.
No tak, no.
I to doświadczenie musi być na wielu punktach styku klienta z moją marką. Czyli jeśli mam jakościowo produkt, który jest wysokiej jakości, a na przykład moja strona jest gówniana, albo moja obsługa klienta jest średnia, albo są problemy ze zwrotami później jakieś gdzieś na
obsłudze. Albo opakowanie jest tandetne,
albo opakowanie.
Tanie, tak?
To właśnie, jeśli pytanie jest, jak zwiększyć sprzedaż, jak pracować nad rozwojem marki premium, to sprawdziłbym to, czy w tym biznesie te wszystkie elementy punktu styku klienta z produktem, z marką, właśnie dają wyjątkowy experience, ten feeling.
To jest wtórne. Najpierw musisz wymyśleć coś.
No tu zakładamy, że już mamy coś. Mamy coś wyjątkowego, tak? Mamy produkt, jakość.
No właśnie.
Nie, takie jest pytanie. Pytanie jest, jak mając produkt już...
Bo możesz
już
latami nad tym myśleć i z tego kubka produktu premium nie zrobisz, choćbyś tutaj, nie wiem, czary odprawiał jakieś, tak? I Harry'ego Pottera sprowadził.
To jest kolejny problem. Często przychodzą właśnie ludzie, którzy mają koszulkę, na przykład produkują koszulki, mówią, że są premium, ale tak naprawdę jedyne, co jest z nich premium, to jest cena. A niczym innym to nie różni.
Ja coś powiem, tak naprawdę, wiesz dlaczego tak trudno to zrobić? Ponieważ żeby stworzyć w jakiejkolwiek kategorii produkt premium, dam ci zaraz przykład, i panu Pawłowi też dam.
To jest z Starnów.
Czyli panu, pani Starnów, nie wiem kim jesteś, tam ten, ale to nie tylko ja. Mam przykład, żeby stworzyć produkt premium, to tu potrzebny jest element twórczości, który jest tak trudny wśród 99% ludzi. To nie jest mechaniczne tworzenie produktów, tylko potrzeba być wizjonerem i twórcą, żeby zrobić coś, co jest wyjątkowe i premium. A teraz pytanie, bo zażartowałem trochę z tym kubkiem. Czy z kubka można zrobić premium? Bo to tak, wiesz...
Oddaj mi ten kubek, no.
No to dam powiem przykład i takie krótkie story, ale króciutkie, bo ja nie, osobiście nie znam tych ludzi, natomiast podziwiam, zerkam sobie na tą stronę, ponieważ no po prostu ciśnienie mi idzie do góry, adrenalina, jak to oglądam i o tym pomyślę, bo to polska firma jest, tak? Która właśnie z czegoś takim kubkiem jest, nie wiadomo jakim, zrobili produkt premium. I to jak? I to jest świetny case, na tym można pisać doktoraty. Wejdźcie sobie na stronę tylko.com. Tylko.com. Tylko. Po prostu tak się nazywa firma. Tylko.com. Ludzie wymyślili szafkę. Wymyślili szafki. Ale popatrzcie na tą stronę, jak ona jest zrobiona, jakie wrażenie macie z odbioru tej strony, a my mówimy o szafkach. I teraz najciekawsze, gdybym wyjął tą szafkę z tej strony i postawił ją na innej stronie, albo byście fizycznie ją zobaczyli tak po prostu gdzieś w Agacie albo w Ikei, to powiedzielibyście 800 tysięcy złotych, to wszystko. No. Bo to tak wygląda. Jeśli nie jest ubrana w kontekst marki tylko i nie jest z tego miejsca sprzedawane. Czujesz to? Ten sam produkt w innym miejscu nie byłby tyle wart. Ale w tym miejscu, na tej stronie, włączone w historię tej marki, w story, które zbudowała, w marketing, który zbudowała, w klienta, którego sobie wymyślili, w sposób komunikacji, jaki na tej stronie jest i we wszystkie funkcjonalności tej strony i jak to jest kupowane, to dlatego te szafki sprzedają się. Ja nie chcę mówić za ile, bo to nie uwierzycie. Wejdźcie sobie i sobie poklikajcie, zobaczycie, ile może kosztować szafka. A pytanie, czy one się sprzedają, czy nie? Kolejki za tym są. Jak ktoś nie wierzy, to niech spróbuje kupić i zobaczycie, kiedy będzie termin dostawy. Będziecie czekać. A szafki kosztują tyle, co ta jedna komutka, którą oni sprzedają, to ja nie wiem, czy kuchni ktoś by sobie nie kupił za to takiej budżetowej, normalnej, tak? No to kilkanaście tysięcy może kosztować. Oni stworzyli dzieło sztuki. Ale tak naprawdę, jeżeli miałbym teraz ocenić, ile wartości daje ten produkt, który jest fajny, ciekawy, oryginalny, nowoczesny, kolorowy i sama seria superlatyw, tak. A ile w tej cenie i w tej marce całej robi marketing tego produktu, to powiem, że marketing robi 80%, a reszta 20%. I to jest produkt premium. Żeby być produktem premium, to premium buduje się w głowach klientów dzięki umiejętnym działaniom marketingowym, aby tam wejść w odpowiednie miejsce mózgu limbicznego, żeby tam odpowiednie uczucia powstawały, kiedy kobiety wchodzą do perfumerii i widzą flakon Chanel No. 5. I widzą to od 100 lat i płacą tyle, że w głowie się nie chce mieścić, tak? Mimo, że to, co kupują, warte jest 10% ceny, którą płacą. A droższy od zawartości jest flakon. Ale ty nie kupujesz perfum, ty kupujesz świat cały, Chanel. Kopiesz mnie pod stołem, znaczy, że za dużo gadam, tak?
Tak. Kolejne pytanie musimy cisnąć, bo...
Taki mamy mechanizm.
Spielberg nas tutaj już pilnuje, że zaraz się taśma skończy. Sawyer 16 teraz nas pyta, ma
to
pytanie.
To musi być facet.
No, wydaje mi się, że jest mężczyzna, chociaż dzisiaj to mimo wszystko też trzeba uważać. Niezależnie od pytania, jak się identyfikuje. Case study, na przykład budowa domów dla klientów indywidualnych.
Dobrze, a coś powiem akurat a propos tego, co tutaj powiedział kolega Tomek, że ja się identyfikuję sobie, tak?
Ja bym uważał, że ten temat tutaj też tak...
Ale nie, to jest bardzo ciekawy temat, bardzo zainspiruje właśnie a propos tych płci, tego wszystkiego. I ostatnio tego dowiedziałem się. Wiecie, że ostryga, jak jest w zimnej wodzie, to jest mężczyzną. A jak posiedzi w dłużej, ta sama ostryga w ciepłej wodzie, w cieplejszej, to staje się kobietą. Ona potrafi się sama zapłodnić i temat zamknięty. Wyobrażasz to sobie? Spotykasz się w dni chłodne z kobietą, a jak się ociepli? Dobra, zostawmy.
I dla takich ciekawostek oglądaj ten kanał. Zasubskrybuj, żeby być na bieżąco z nowościami.
Ale nie, z ostrygami tak jest. Po prostu czytałem to wielokrotnie. Nie wierzę. No tak jest. Ostrygi tak mają, tak? Słuchajcie, no także to nie jest tak, że to tylko wiesz, to jest dziwne. U ostrygi jest jeszcze dziwniej niż u ludzi, tak? I nie mają z tym problemu, że żadne ostrygi, tak?
Sawyer, czy to jest odpowiedź, która cię satysfakcjonuje?
To się wytnie. To się wytnie, nie? Panowie, to się wytnie, bo to nie.
Sawyer, no to już wiesz, jak budować domy, jak sprzedawać budowę domów dla klientów indywidualnych. Nie no.
Uczytaj o ostrygach, mówię ci, to jest ciekawa sprawa, nie?
A poważnie to jest ciekawy temat, no bo tutaj nie mówimy o produktach, które...
O ostrygach mówisz teraz?
Budowy domów. To nie są produkty, które sprzedajemy za 10, 100 zł, 1000, czy nawet kilka tysięcy. No bo taki dom, a w sumie trochę jestem na bieżąco w temacie, przechodziłem przez różne procesy sprzedażowe budowy domu, więc może coś się mogę podzielić doświadczeniami.
Powiedz prawdę, bo ja wiem, jakie procesy przechodziłeś. A propos zakupu nowych domów i tego pytania tego pana. Powiedz prawdę.
No, borykałem się przede wszystkim i tutaj borykałem się z problemem zaufania i z problemem na wybór odpowiedniej firmy, bo nie znam się na tym. Szukałem kogoś, kto może gdzieś tam doradzić, sprawdzałem opinie, różne rzeczy. Bo takim największym problemem, który był, no to jest ta niewiedza i nieufność. Ta niewiedza i nieufność została w ogóle...
Oj, kręci, powiedz prawdę.
Została dosyć nadszarpnięta jeszcze mocniej, gdyż firma, którą wybrałem, ostatecznie splajtowała i uciekła z pieniędzmi. Pozdrawiamy.
Wybrał firmę, która miała fajny marketing, fajne ceny. Były atrakcyjna cena była, tak?
No tutaj cena była pan bardzo jeździł, atrakcyjna i to był minus.
Pan jeździł Porsche. To.
Helikopterami dowoził.
Helikoptery, wszystko się w leasingu się okazało, ale miał to i uległeś, mimo że jesteś rozsądnym facetem, bo znam cię i to nie od dziś, to uległeś pewnej rzeczy, której ulegają wiele osób taniej.
Trochę okazja, taniej, no to, że to był okazja, znajomy, tak? To był mimo wszystko jak gdzieś tam po znajomości dobrana osoba, trochę co innego, ale tylko to się ta cena miała duży
teraz,
aspekt.
A propos,
nie?
Odpowiadając na to pytanie, teraz zobaczcie, stracił. Pieniądze poszły w cholerę, no, do widzenia.
Tam też
tak?
Jakieś kosmiczne kwoty niektórzy potracili po 300.
Zostaw, nieważne. Tak? Natomiast teraz jakby robisz ten proces drugi raz i na co teraz zwracasz uwagę? Na wiarygodność dostawcy. Co sprawdzasz? Ile lat firma jest na rynku? Jakich ma klientów? Jakie ma opinie?
No, to samo sprawdzałem.
Ile? No ale tamten nie miał takich, Tomek. No,
miał to... też, miał też. Nieważne. Przemku, no bardziej w tym procesie uczestniczyłem niż ty, więc, okay. więc tak. Wydaje mi się, że wspólnym dla ludzi, którzy szukają firmy do budowy,